Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, który daje nam się poznać, daje nam się doświadczyć przez swoje słowo. Jesteśmy świeżo po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza po Wigilii Paschalnej, kiedy to Boże Słowo w wyjątkowy sposób przemówiło. W tym sensie, że w Wigilię Paschalną mamy więcej czytań ze Starego Testamentu, gdzie możemy zobaczyć, jak Bóg prowadził, przygotowywał naród wybrany do tego szczególnego wydarzenia, którym było dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa. Najpierw Jego narodzenie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. I wtedy uroczystość zmartwychwstania Pana Jezusa zobaczyliśmy bogactwo Bożego Słowa. Nie tylko ile tego jest, ale także pod względem tego, co w tym Bożym Słowie jest. My przyglądając się tutaj powoli poszczególnym księgom Starego Testamentu, przypominam, jesteśmy przy Księdze Liczb, widzimy, ile Bóg zawarł w swoim Słowie. A mógł zawrzeć tyle w swoim Słowie, dlatego że On jest Bogiem. Że nawet to ludzkie Słowo, które jest ułomne wobec Pana Boga, które jest małe wobec Pana Boga, to jednak kiedy Bóg w to ludzkie Słowo wchodzi, nagle to Słowo gdyby się rozszerza, że ono zawiera więcej treści. Ale dlatego właśnie, że Bóg niepojęty, nieogarniony wchodzi w ludzkie Słowo. Pozwala wyrazić siebie, swoje zamysły przez ludzkie Słowo. Dlatego to ludzkie Słowo jak gdyby się rozszerza, jak gdyby się powiększa. Ale dlatego właśnie, że w to Słowo wchodzi Bóg. A my wracamy do Księgi Liczb. Zatrzymaliśmy się ostatnio na 13 rozdziale Księgi Liczb. Rozdziale, który mówi o izraelskich zwiadowcach wysłanych do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Zwiadowcy poszli do tej ziemi Kanaan i wrócili. I jak słyszeliśmy, kiedy wrócili, owi zwiadowcy zdali sprawę. I przypomnijmy sobie te słowa, które powiedzieli. Udaliśmy się do kraju, do którego nas wysłałeś. Zwracają się do Mojżesza. Jest to rzeczywiście kraj opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Przynieśli winogrona. Niestety lud, który tam mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Na terenie Negebu mieszkają Amalekici, natomiast Hetyci, Jebusyci i Amoryci zajmują okolice górskie, a nad morzem i nad brzegami Jordanu osiedlili się Kananejczycy. To świadectwo zwiadowców pokazuje, że słowa Pana Boga, mówiące o tej ziemi obiecanej, o tym, że to jest ziemia mlekiem i miodem płynąca, że to nie były słowa bez pokrycia, ale że to są słowa, które Pan Bóg wypowiedział, zapowiadając, co rzeczywiście czeka na Izraelitów. Ale właśnie, pojawia się ale. Werset 30. Kaleb uspokajał lud, który zaczął się burzyć przeciwko Mojżeszowi. Kaleb był jednym ze zwiadowców, pochodził z plemienia Judy. Kiedy ludzie usłyszeli, że lud, który mieszka w ziemi obiecanej, jest silny, miasta są obwarowane, bardzo wielkie, zaczęli się burzyć. W tym sensie, że skoro ludy są tam silne, skoro miasta wielkie, obwarowane, to nie damy rady wejść do tego kraju. I Kaleb zwraca się do ludu. Mimo wszystko możemy ruszyć i wziąć ten kraj w posiadanie, gdyż z pewnością potrafimy go opanować. Kaleb te słowa pewnie wypowiada w kontekście tego, czego już Żydzi doświadczyli ze strony Pana Boga. Doświadczyli mocy Pana Boga, kiedy wychodzili z Egiptu. Kiedy dzięki Panu Bogu zwyciężyli całą potęgę Egiptu. Tej mocy Pana Boga doświadczali na pustyni, kiedy Bóg dał im mannę, przepiórki, wodę ze skały, kiedy ich prowadził przez pustynię. I Kaleb, może wprost się do tego nie odwołując, ale przywołując to, mówi: możemy ruszać, z pewnością potrafimy go opanować, ten kraj. Ale pozostali zwiadowcy mówią: nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, gdyż jest potężniejszy od nas. I zaczęli oni rozgłaszać złe wieści o kraju, który zbadali. Kraj, który przeszliśmy dla rozpoznania, pożera swoich mieszkańców. A wszyscy ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a Anakici bowiem są olbrzymami. Wydawało się nam, że przy nich jesteśmy jak szarańcza i za takich też oni nas uważali. Widzimy więc, że narasta groza. Te słowa Kaleba, odwołujące się mówię może nie wprost, ale przywołujące to, czego Pan Bóg dokonał, zostają zagłuszone przez pozostałych zwiadowców, którzy rozgłaszają, jak słyszeliśmy, złe wieści o kraju, który zbadali. Mamy więc świadectwo jednego człowieka przeciwko słowu 11. W demokracji większość ma rację. Obiektywnie, jeżeli chodzi o prawdę, to niekoniecznie. Może być jeden i mieć rację, może być przeciwko niemu 1500 i oni mogą nie mieć racji, bo prawda jest jedna. Siłę demokracji, woli większości mogliśmy zaobserwować właśnie w ostatnich dniach, kiedy była czytana męka Pana Jezusa i kwestia uwolnienia Barabasza czy Jezusa. Piłat zgodnie ze swoim zwyczajem chce uwolnić jednego z więźniów, pyta, którego uwolnić? Jezusa, który właściwie nic nie uczynił, czy Barabasza, który dopuścił się morderstwa, był znacznym więźniem? Demokratycznie wybrano złoczyńcę, Barabasza. Demokratycznie wszystko się zgadza. Prawda jest inna. I tutaj mamy to samo. Kaleb, odwołując się do tego, że tak jak przez pustynię Izraelici nie szli sami, tak jak z Egiptu nie wyszli sami, może inaczej, nie wyszli o swoich siłach, pustynię przemierzają nie o swoich siłach, ale doświadczając mocy Pana Boga, tak mogą zdobyć ziemię obiecaną, ziemię Kanaan, znowu mocą Pana Boga. Ale pozostali zwiadowcy mówią, nie damy rady. Ludzie są tam potężni, mocni. I teraz właśnie, gdy człowiek liczy tylko na siebie, to wiele rzeczy może go przerażać. Tu można przywołać chociażby świętego Pawła, który w pewnym momencie swojej misji zdaje sobie sprawę z tego, że to, czego chce od niego Bóg, przerasta jego siłę. A co mówi Bóg? Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem słabości się doskonali. Jeżeli zdam się na Pana Boga, by dokonała się Jego wola, to któż przeciwko mnie? Znowu słowa świętego Pawła. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Znowu można by się też odwołać do tego, co słyszeliśmy w ostatnich dniach. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty niech się stanie. Izraelici są, można by użyć takiego słowa, nakręceni przez tych 11 zwiadowców, z wyjątkiem Kaleba, i są przerażeni tym, co ich czeka. I w tym wszystkim zapominają w ogóle o Panu Bogu. To już nie pierwszy raz w czasie tej wędrówki przez pustynię. W Wigilię Paschalną słyszeliśmy fragment z Księgi Wyjścia mówiący właśnie o przejściu przez Morze Czerwone. Tam w zakończeniu były słowa, że Izraelici przekonali się o mocy Pana Boga, uwierzyli w Pana Boga, widząc jaką On ma moc, potęgę, jak zniszczył wojska Egipcjan. Ale co z tego? Za jakiś czas burzą się przeciwko Panu Bogu, bo nie mają co jeść, nie ma wody, prawda? Dostali mannę, za jakiś czas znowu manna im się sprzykrzyła, znowu się burzą, prawda? Dostali przepiórki. Teraz znowu już są u bram ziemi obiecanej. Zwiadowcy powiedzieli, że rzeczywiście to jest kraj mlekiem i miodem płynący, winogrona piękne przynieśli, ta ziemia obiecana na wyciągnięcie ręki. Bóg ich tutaj doprowadził, więc co za problem, żeby ich poprowadził i wprowadził do ziemi obiecanej. A oni znowu się burzą. Jesteśmy przy tych ludziach w ziemi obiecanej jak szarańcza. Nie w sensie ilości, ale w sensie porównania, wielkości. Bo prawda, szarańcza, kiedy jest jej dużo, to też wszystko zniszczy, co napotka. Izraelici więc buntują się przeciwko Bogu. Początek 14 rozdziału Księgi Liczb zaczyna się od takich słów. Cała społeczność podniosła głośny lament i lud płakał przez całą noc. Wszyscy Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, a cała społeczność powiedziała im, obyśmy poumierali w Egipcie lub na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tego kraju? Czy po to, abyśmy padli od miecza, a nasze żony i dzieci stały się łupem nieprzyjaciół? Czy nie lepiej byłoby wrócić do Egiptu? Zobaczmy, co się dzieje. Stoją u bram, u granic ziemi obiecanej, a oni cały czas myślą o Egipcie. Ten Egipt ciągle jest w ich głowach. Wyszli z ziemi obiecanej, z Egiptu, przypomnijmy, kraina grzechu, śmierci, niewoli, są tuż przed ziemią obiecaną, a w ich głowach ciągle jest Egipt. Ale nie mamy co potępiać Izraelitów, my jesteśmy tacy sami. Kiedy stajemy wobec czegoś trudnego, jakichś doświadczeń, chociażby wobec choroby, cierpienia, śmierci. I kiedy mamy zrobić ten krok do przodu z Panem Bogiem, to szemrzemy przeciwko Panu Bogu. Po co ta choroba? Dlaczego ja? Po co to cierpienie? Po co ta śmierć? Ona jest silniejsza od życia, od Pana Boga. Bo gdyby Pan Bóg był, to by śmierci nie było, nie byłoby choroby, cierpienia, nie wiadomo co tam jeszcze. Jesteśmy tacy sami jak Egipcjanie, którzy szemrzą, buntują się przeciwko Panu Bogu, przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi, przeciwko Kalebowi, Jozuemu. Za chwilę też się on też pojawi w tym fragmencie Księgi Liczb. I w naszej głowie też ciągle jest ten Egipt, kraj grzechu, śmierci. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Że ta ziemia obiecana nie jawi nam się jako coś bardzo atrakcyjnego. Jako coś, co sprawiłoby, że warto dla tej ziemi obiecanej wszystko poświęcić. Przywołajmy tutaj przypowieści Pana Jezusa o Królestwie Bożym. Królestwo Boże podobne jest do skarbu w roli. Ktoś poszedł, sprzedał wszystko, co miał, kupił tę rolę. Drogocenna perła. Ktoś poszedł, sprzedał wszystko, co miał, by kupić tę drogocenną perłę. A my nie chcemy też pozbyć się, zostawić za sobą wszystkiego, co przeszkodziłoby nam wejść do Bożego Królestwa, do tej ziemi obiecanej. Izraelici ciągle myślą o tym Egipcie. Nie chcą tego zostawić za sobą, by wejść do ziemi obiecanej. Tyle doświadczyli od Pana Boga. Są kilka kroków właściwie od celu swojej wędrówki. I te trudności, które się pojawiają, które właściwie są niczym wobec tego, co już doświadczyli. Skoro Bóg ich wyprowadził z Egiptu, skoro Bóg był w stanie pokonać Egipcjan, potęgę ówczesnego świata, to co za problem wprowadzić Izraelitów do ziemi obiecanej, ziemi Kanaan? Żaden. Ale to ich przeraża. Tak ich przeraża, że o tym Panu Bogu zapominają. Zapominają o tym, co Pan Bóg do tej pory zdziałał. Co do tej pory widzieli. My niejednokrotnie jesteśmy tacy sami. Tu możemy się, nie wiem, oburzać na Izraelitów. No jak tak mogą? Przecież właśnie tyle doświadczyli. Pan Bóg ich prowadzi, ziemia obiecana, te sprawy, a oni co? Ale my jesteśmy tacy sami. Dlatego te księgi Starego Testamentu, choć mówią o Izraelitach, mówią także o nas. To, czego doświadczali Izraelici, jest także naszym doświadczeniem. To my się buntujemy przeciwko Panu Bogu, to my szemrzemy, to nas przerażają różne trudności, kłopoty, które sprawiają, że chcielibyśmy wrócić do starego życia, do grzechu, bo to wtedy było jakoś tak atrakcyjniej, przyjemniej, bardziej ekscytujące, jakiś dreszczyk, nie wiadomo co tam jeszcze. A z Panem Bogiem tak wszystko takie ugładzone, grzeczne i jesteśmy tacy jak oni. Dlatego nie Izraelici buntują się, szemrzą przeciwko Panu Bogu, choć też oczywiście, ale to my tacy jesteśmy. Kiedy zamiast Izraelitów byśmy postawili nas samych, to dzieje się to, co się działo wtedy. Zachęcam, zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią tego 14 rozdziału Księgi Liczb, który będzie nas prowadził właśnie przez to, co się dalej działo z tym buntem Izraelitów i też co zrobił Pan Bóg z nimi. Bo przecież buntując się przeciwko Mojżeszowi a Aaronowi, buntują się przeciwko Bogu. Przywołajmy bunt Miriam i Aarona przeciwko Mojżeszowi, gdzie sam Bóg stanął w jego bronie. Zachęcam więc do zapoznania się z tym fragmentem Księgi Liczb. Niech Boże Słowo, które czytamy, przemienia nas. Właściwie Bóg przemienia nas przez swoje słowo, pozwalając doświadczyć tego, kim jest, ale pozwalając też nam doświadczyć, kim my jesteśmy dla Niego. Szczęść Boże.